Teraźniejsza prawda numer 69. Marzec, kwiecień 1934 roku. Wezwania, przesiewania, broń ku zabijaniu. Ewangelia Mateusza od rozdziału 19 wersetu 27 do rozdziału 20 wersetu 16. 1 Koryntów rozdział 10 wersety od 1 do 14. Ezechiela rozdział 9 wersety od 1 do 11. Angielska teraźniejsza prawda z 1919 roku, strona 136, z 1930 roku, strona 19. Przedruk z numeru 55 teraźniejszej prawdy. W teraźniejszej prawdzie polskiej i angielskiej, naszym przywilejem było przedstawić drogim braciom ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza, z punktu widzenia figury i poza figury. Dnia 5 stycznia 1919 roku ukazał się w Labor Tribune, a później w St. Paul Enterprise, artykuł brata Rutherforda, poparty przez jego współtowarzyszy w więzieniu, potępiający tłumaczenie tego przedmiotu przez naszego pastora, jak jest opublikowane w angielskiej strażnicy z roku 1918, począwszy od stronicy 51. Nasze przedstawienie sprawy w numerze pierwszym dostało się w jego ręce i uznane zostało przez niego jako zbijające jego zapatrywania wyrażone w angielskiej strażnicy z 1918 roku, strona 51, i tak dalej, zapatrywania, które były wyrażone w odpowiedzi na nasze pojmowanie tego przedmiotu. Godnym jest jednak uwagi, że jego nowe zapatrywanie nie ukazało się aż dopiero około 6 tygodni po ogłoszeniu naszej odpowiedzi na artykuł w strażnicy z 1918 roku, stronica 51, i tak dalej. W teraźniejszej prawdzie, polskiej i angielskiej, daliśmy odpowiedź na nowy pogląd J.F. Rutherforda. Niektórzy dziwią się, dlaczego mówimy o drogich braciach, jako przebywających w więzieniu, w piśmie, które nie wyszło aż dopiero w kilka miesięcy po ich uwolnieniu. Odpowiadamy, że omawiany artykuł napisaliśmy pod koniec stycznia i wydrukowaliśmy go w lutym, wraz z artykułem o ostatnich pokrewnych czynnościach Eliasza i Elizeusza. Przedruk zrobiony był częściowo dlatego, że numer pierwszy wydania teraźniejszej prawdy był nieliczny i w swojej cyrkulacji ograniczony był, o ile to było możliwe, do ludu prawdy, nie należącego do towarzystwa. Wiedzieliśmy na podstawie pewnych słów z Pisma Świętego, że nasi drodzy bracia będą uwolnieni, i radowaliśmy się wielce, gdyśmy o tym usłyszeli, podobnie jak bardzo byliśmy zasmuceni, gdy ich uwięziono. Dlatego w styczniu postanowiliśmy nie wydawać numeru przed majem, i taką też daliśmy mu datę. Gdy nadszedł maj, postanowiliśmy znowu odłożyć cyrkulowanie tego pisma, uważając, że dobro sprawy braci przed sądem skorzysta na tym, jeżeli będziemy milczeli. Pod tym, jak i pod wszystkimi innymi znanymi nam względami, my oraz inni fałszywie oskarżeni o zdradzanie ich, osłanialiśmy ich przed ich prześladowcami. Posunęliśmy się nawet tak daleko, że przez brata Herra donieśliśmy bratu Rutherfordowi, o ile sami się dowiedzieliśmy, w jakim kierunku prokuratoria pracowała, aby w ten sposób z góry był przygotowany. Jednakowoż jakże gruntownie udało mu się zwieść tysiące drogich, niczego nie podejrzewających owieczek, że my oraz inni zdradzaliśmy go oraz jego współtowarzyszów, i że należymy do klasy Judasza. Potem nastąpiła choroba brata Rutherforda. Wszystko to, jak również niektóre wyjątki z pisma, odnoszące się do Epifanii, wstrzymały wydanie dotąd, kiedy nareszcie wyszło. W swoim artykule w Strażnicy z 1918 roku, strona 51, przez wywody, w których zachodzą następujące słowa, brat Ruth Herford dał do zrozumienia, że my odrzucamy, a on się trzyma poglądów naszego pastora na ostatnie wspólne czyny Eliasza i Elizeusza. Jeżeli jakiś brat podaje tłumaczenie pisma odmienne od tłumaczenia danego przez naszego pastora, i tłumaczenie naszego pastora zdaje się być rozumne i zgodne z planem Bożym, to uważamy, że bezpieczną zasadą jest trzymać się jego tłumaczenia, z tego mianowicie powodu, że jest on sługą Kościoła, ustanowionym przez Pana na okres laodycejski. Dlatego też należy się spodziewać, że Pan uczy nas przez niego. Jeżeli powstaje w umyśle wątpliwość co do tego, które objaśnienie jest poprawne, wtedy zawsze bezpiecznie jest wątpliwość tę rozstrzygnąć na korzyść objaśnienia naszego pastora. Wierzymy, że takie postępowanie jest zgodne z wolą Pana. My odpowiadamy na to amen, a wobec opublikowanego niedawno przez brata Ruth Herforda potępienia poglądu naszego pastora na ten temat, i wobec podsunięcia całkiem odmiennego zapatrywania, nadmieniamy, że słowa Pańskie, z Twoich własnych ust osądzę Cię, stosują się do niego. Dlatego radzimy wszystkim braciom trzymać się tego poglądu na ten temat, który jest zgodny z poglądem onego sługi, i który potwierdza spełnione fakty, a odrzucać nie szafarski, nie biblijny, nie rozsądny i nie historyczny pogląd wyrażony przez J.F. Ruth Herforda i jego sześciu towarzyszów, przeciwny jego dawniejszemu zapatrywaniu i jego własnym zasadom, tak doskonale i wiernie wyłuszczonych w powyżej przytoczonym cytacie spod jego pióra. W tekście przytoczonym pod nagłówkiem niniejszego artykułu, podana jest prorocza historia żniwa wieku ewangelicznego, tak w zbieraniu jak i w przesiewaniu, i pragniemy zbadać w tym artykule ową nakreśloną proroczo historię ku naszemu oświeceniu, zachęceniu i napomnieniu. Niech Pan pobłogosławi nas pokorą w sercach, abyśmy odnieśli z tego pożytek. Psalm 25, wersety od 7 do 9. Wszyscy przypominamy sobie tłumaczenie, jakie nasz drogi pastor dał w tomie trzecim o przypowieści o groszu, to jest, że dniem przypowieści jest wiek ewangeliczny, że pierwszy okres wezwania był żniwem żydowskiego wieku, że jego ostatni okres wezwania był od roku 1881 do końca wieku ewangelicznego, że jego inne wezwania były pomiędzy tymi dwoma wezwaniami, oraz że wieczór i danie grosza ma łączność z zaszczytami po tamtej stronie zasłony. Lecz pogląd taki wytworzył trudność w jego umyśle, a mianowicie, że szemranie musiałoby przytrafić się w niebie, co jest rzeczą niemożliwą. Ta więc trudność była powodem innego wyjaśnienia, które umieszcza szemranie po tej stronie zasłony, na koniec żniwa. To z konieczności spowodowało zmianę poglądu co do daty dnia tej przypowieści, albowiem jeżeli dniem tym był wiek ewangeliczny, wtedy wielu wezwanych przed rokiem 1881 musiałoby żyć całe wieki, w niektórych razach 1800 lat, aby otrzymać swój grosz. Wywnioskował więc, że dniem przypowieści jest to okres żniwa, 1874 do 1914. I trzymał się tego poglądu od roku 1912 aż do śmierci. W angielskiej Strażnicy z 1914 roku, strona 171, kolumna 1, paragrafy od 1 do 5, wyłuszcza on krótko swoją ogólną zmianę zapatrywania z tego, jakie było w tomie trzecim, lecz nie podaje szczegółów, gdyż te byłyby zbyt mocnym pokarmem dla nauczycieli szkółek niedzielnych, dla których lekcje szkółki niedzielnej były umyślnie przygotowane i dla których wówczas były oddzielnie wydane. Jeżeli zbadamy przypowieść i wspólny z nią tekst, to widzimy, że to ostatnie założenie jest prawdziwe. Przypowieść dana była, aby pokazać, jaka różnica objawi się pomiędzy ludem Bożym w związku z dawaniem stukrotnej zapłaty, grosza z przypowieści, albowiem mamy wyraźnie powiedziane, że stukrotną jest nasza zapłata w tym życiu. Porównaj Ewangelię Mateusza rozdział 19 werset 29 z Ewangelią Marka rozdziałem 10 wersetami 29 i 30. W Ewangelii Mateusza rozdziale 19 wersetach od 16 do 30 mamy historię o młodym władcy i rozmowie, jaka nastąpiła. Uczniowie, wiedząc, że ziemskie dostatki były znakiem łaski Bożej według zakonu, nie mogli pojąć Jezusowych uwag co do specjalnych trudności, jakie bogacze mają z dostaniem się do nieba. Gdy im Jezus to wyjaśnił, Piotr zapytał, co ich 12 otrzyma za swoje poświęcenia. Po daniu mu odpowiedzi Jezus nadmienił, co otrzymają jego inni naśladowcy, przyrzekając im stukrotną nagrodę na tym świecie i żywot wieczny w świecie przyszłym. Potem w wierszu 30 wskazuje, że będzie różnica pomiędzy niektórymi, których on nazywa pierwszymi i ostatnimi w otrzymywaniu stukrotnej nagrody na tym świecie i życia wiecznego w świecie przyszłym. Potem przystępuje do wyjaśnienia tych dwóch rzeczy za pomocą przypowieści o groszu, wprowadzając je wyrazem albowiem, który dowodzi, że podobieństwo to jest dane na dowód słów w Ewangelii Mateusza rozdziale 19 wersetach 29 i 30, co do różnicy w udzielaniu stukrotnej nagrody i żywota wiecznego. Drugi argument również tego dowodzi, albowiem gdy skończył tę przypowieść, Jezus wyciąga wniosek jako dowiedziony, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi, tę samą właśnie uwagę, którą chciał dowieść, jak widać ze słów z Ewangelii Mateusza rozdziału 19 wersetu 30 i Ewangelii Mateusza rozdziału 20 wersetu 1. Przerwanie rozdziału sprawia, że wielu przeocza fakt, iż wyraz albowiem, którym przypowieść ta się rozpoczyna, dowodzi, że dane ono jest, aby zademonstrować słowa z Ewangelii Mateusza rozdziału 19 wersetów 29 i 30. Wyrażenie, pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi użyte jest w Biblii na oznaczenie nie jednostek, lecz klas. Z wyjątkiem Ewangelii Mateusza rozdziału 19 wersetu 30, rozdziału 20 wersetu 16 i Ewangelii Marka rozdziału 10 wersetu 31 nie zachodzi ono nigdzie w piśmie oprócz Ewangelii Łukasza rozdziału 13 wersetów od 28 do 30, gdzie są niewątpliwie przeciwstawieni maluczkie stadko i starożytni święci. Tutaj więc odnosi się ono do tych dwóch, a mianowicie ci, którzy zostali nazwani ostatnimi, maluczkie stadko, będą pierwszymi w randze pomiędzy dwiema rządzącymi klasami w królestwie, a ci zwani pierwszymi, starożytni święci, będą mieli drugą rangę pomiędzy owymi dwoma klasami. Dlatego nasze pojmowanie słów użytych w Ewangelii Mateusza rozdziale 19 wersecie 30, rozdziale 20 wersecie 16, Ewangelii Marka rozdziale 10 wersecie 31, zgodnie z klasowym użyciem tego wyrazu w Ewangelii Łukasza rozdziale 13 wersecie 30. jest następujące, ci, których wezwanie żniwa dosięgło jako grupy na ostatku, będą, z reguły, między pierwszymi co do rangi, maluczkie stadko, spośród owych dwóch duchowych klas, a ci, których wezwanie żniwa dosięgło jako pierwszej grupy, a grupa ta obejmuje z reguły wezwanych przed godziną 11, będą między ostatnimi w randze, wielka kompania, spośród owych dwóch duchowych klas. Innymi słowy, ta przypowieść jest dana przez Pana w celu wykazania, że w związku z wydawaniem niektórych cech stukrotnej nagrody, wyobrażonej przez grosz, to znaczy tej cechy, której spełnienie dowodzi, że jest podwójnym uderzeniem Jordanu, przytrafi się zajście, które ujawni odłączenie niektórych z ludu pańskiego z małego statka do wielkiej kompanii, i że owi odłączeni otrzymują swój grosz dopiero po drugich. Wszyscy zgadzamy się, że stukrotna nagroda wyobraża błogosławieństwa pańskie dla nas, jako nowych stworzeń, w tym życiu, takie jak specjalna znajomość głębokich rzeczy, specjalna przyjaźń, specjalna sposobność do służby, i tym podobne, zarodek dostojeństw królestwa. Przypowieść ma na celu wykazanie, że będzie pewna różnica w dawaniu stukrotnych nagród, a mianowicie sposobności do służby, dwóm poświęconym klasom, oraz że ich rozłączenie odbędzie się w związku z otrzymaniem przez wielką kompanię swojej stukrotnej nagrody, swego grosza, to znaczy sposobności uderzenia Jordanu po raz drugi. Te ogólne uwagi dopomogą nam do zrozumienia zakresu i celu tej przypowieści. Dniem z tej przypowieści jest według naszego pojmowania okres żniwa, od 1874 do 1914 roku. Jest to więc symboliczny dzień o długości 40 lat. Dzień roboczy u Żydów był okresem 12-godzinnym. Ewangelia Jana rozdział 11 werset 9, rozdział 9 werset 4. Dlatego symboliczny dzień roboczy składający się z 40 lat miałby 12 symbolicznych godzin, a każdą z nich byłaby jedna 12 z 40 lat, czyli, że miałaby 3 lata i 4 miesiące. Według tego 12 godzin z przypowieści zaczynałoby się jak następuje. Godzina pierwsza, październik, 1874 roku, godzina druga, luty, 1878 roku, godzina trzecia, czerwiec, 1881 roku, godzina czwarta, październik, 1884 roku, godzina piąta, luty, 1888 roku. Godzina szósta, czerwiec, 1891 roku, godzina siódma, październik, 1894 roku, godzina ósma, luty, 1898 roku, godzina dziewiąta, czerwiec, 1901 roku, godzina dziesiąta, październik 1904 roku. Godzina 11, luty, 1908 roku, godzina 12, czerwiec, 1911 roku, a dzień skończyłby się i wieczór zaczął w październiku, 1914 roku. W swojej broszurce o groszu, brat Woodworth zmienił założenie dnia od tego, co nasz drogi pastor utrzymywał od roku 1912. I rozpoczął go w październiku 1881 roku. Zmienił on również godziny i uczynił każdą okresem trzyletnim. Dlatego jego dzień miał 36 lat i dlatego skończył się w roku 1917. Lecz to wprowadziło go w liczne trudności. Po pierwsze, ignorował ten pierwszy okres wezwania żniwa, bardzo rano. Po drugie, przyjął symboliczny dzień o długości 36 lat, co jest rzeczą nigdzie nie wzmiankowaną w piśmie, podczas gdy jest tam wspomniany dzień 40-letni, psalm 95, wersety od 7 do 11, i tak dalej. Po trzecie, Oznaczało to, że jego grosz, tom siódmy, który dany był 17 lipca 1917 roku, został rozdany zanim zbliżył się wieczór, który nadszedł w październiku 1917 roku. Po czwarte, oznaczało to, że wszyscy otrzymali swój grosz przy jednym rozdawaniu, a nie podczas dwóch, jak w przypowieści. Jego wyjaśnienie w tych względach, w których różni się od wyjaśnienia onego sługi, zawiera i inne nieścisłości i sprzeczności, z których niektóre przytoczymy w dalszym ciągu tego artykułu. Przypowieść zwraca naszą uwagę na pięć wezwań, każde wyszczególnione, wiersze od pierwszego do siódmego, i na jedno przesiewanie, wiersze od ósmego do szesnastego. Ponieważ tylko ogólnie rozbieramy te szczegóły, zostawimy je do dalszego omówienia w dalszej części artykułu. Werset ten wyraźnie uczy, że stosuje się do żniwa żydowskiego i do żniwa wieku ewangelicznego. Dowiedzione to jest w 1 Koryntów rozdziale 10 wersecie 11, który przetłumaczony poprawnie brzmi jak następuje: ale wszystkie rzeczy przydały się im na wzór, a napisane są dla napomnienia nas, na których końce wieków przyszły. Należy zwrócić uwagę na obydwa wyrazy, końce i wieki, tłumaczone są w liczbie mnogiej, i to jest poprawnie. Jezus powiada, że żniwo jest końcem wieku, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 39. Dlatego też w tym wierszu jest mowa przynajmniej o dwóch żniwach i o dwóch wiekach, a mianowicie o żniwie wieku żydowskiego i o żniwie wieku ewangelicznego. I tylko o tych dwóch żniwach jest mowa, gdyż tylko w tych dwóch żniwach, jako żniwach, Kościół jest specjalnie doświadczany i potrzebuje specjalnego napomnienia, zachęty, i tak dalej, wśród swych doświadczeń. Dlatego werset ten jest łatwy do umieszczenia w chronologii. Jego czas jest tym samym co w przypowieści o groszu, tylko że omawia on zdarzenia tego samego dnia z odmiennego punktu widzenia niż owa przypowieść. Ten werset Pisma nie wylicza poszczególnych pięciu wezwań, jak przypowieść. W zamian tego daje ogólny opis wzywania do pracy żniwa. Zwraca on uwagę na fakt, że wypadki z wierszy od pierwszego do piątego są symbolicznymi wypadkami połączonymi z wyrazem nami. Widać to z wiersza szóstego, w porównaniu z jedenastym, gdy wyraz typoi zostanie poprawnie przetłumaczony na figury, zamiast przykłady. Wiersz pierwszy przedstawia symbolicznie nasze przejścia w ciągu żniwa, gdy jako wiedzeni jesteśmy przez słowo, pod obłokiem, pośród ludzkości będącej w śmierci Adamowej, morza, po opuszczeniu pozaobrazowego Egiptu. Wiersz drugi przedstawia figuralnie nasze poświęcenie dla Chrystusa wśród tych warunków. Te dwa wiersze mają jeszcze swoje zastosowanie do wiernych pod koniec wieku tysiąclecia. Wiersze trzeci i czwarty przedstawiają figuralnie nasz pokarm duchowy i napój. W tych wierszach cechy wezwania żniwa przedstawione są jako jedna praca, bez wyszczególniania pięciu okresów, w których się odbyły, jak w przypowieści. Wiersz piąty wprowadza figuralnie ogólne oświadczenie o przesiewaniu w czasie żniw. Wiersze od szóstego do dziesiątego wyłuszczają obrazowe i pozaobrazowe ciężkie przejścia tych pięciu przesiewań, upomnienia, ostrzeżenia lub zachęcenia, zależnie od potrzeby. Ta część pisma nie opisuje szóstego przesiewania, które następuje po żniwie, to jest po październiku 1914 roku, albowiem opisuje wyraźnie tylko te, które zachodzą w ciągu końców wieków, wiersz 11, a nie po końcach wieków. Dlatego ten cytat z Pisma nie wspomina wcale o przesiewaniu w Ewangelii Mateusza rozdziale 20 wersetach od 8 do 16. Dotąd nasze badanie wykazało nam 5 wezwań i 5 przesiań w ciągu żniwa i 1 przesiewanie po żniwie. W księdze Ezechiela, rozdziale 9, mamy obraz wielce spokrewniony z naszymi 2 pozostałymi tekstami i opisujący ogólnie ten sam okres i rzecz. Werset ten pomaga do połączenia razem 2 pozostałych, a wszystkie 3 razem dają nam wspaniałą ilustrację zasady, trochę tutaj i trochę tam, jako tej, według której Biblia jest napisana i jako tej, która wymaga, abyśmy porównywali jedne fragmenty Pisma z drugimi. Zbadanie tych słów Pisma odkryje przed nami pracę wezwania podczas żniwa, podaną w streszczeniu, nieco podobnie jak w 1 Koryntów rozdziale 10 wersetach od 1 do 4, pod wyobrażeniem pracy człowieka z kałamarzem pisarskim, a nie poszczególnie, jak w 5 wezwaniach przypowieści, podczas gdy 5 przesiań z 1 Koryntów rozdziału 10 wersetów od 5 do 14 i 6 przesiane z Ewangelii Mateusza rozdziału 20 wersetów od 8 do 16, podane są pod wyobrażeniem 6 mężów z bronią ku zabijaniu, zabijających w świątyni, na dziedzińcach i w mieście. W całej swojej księdze Ezechiel przedstawia lud pański, a nie tylko onego sługę, jak to tom 7 naucza, podczas spełniania się odzwierciedlonych zdarzeń, jak to czyni Jan w objawieniu. Tylko 2 przykłady wystarczą na dowiedzenie tego, po pierwsze, Ezechiel leżący na jednym boku 390 dni, Ezechiela rozdział 4 wersety od 5 do 9. Wyobraża Kościół czyniący pewne rzeczy 390 lat, rzecz, która nie mogłaby stosować się tylko do naszego pastora, po drugie, mąż z laską ku rozmierzaniu, Ezechiela rozdział 40 wersety 3 i 4, i tak dalej, wyobraża onego sługę, podczas gdy Ezechiel w tym działaniu wyobraża pouczany przez niego Kościół. Jakże często upominał nas myślami podobnymi do tych, które znajdują się w 4 wierszu, w roku 1908 powiedział nam, że 6 mężów z bronią ku zabijaniu wyobraża 6 klas złoczyńców, a dlatego nie wyobrażają oni, jak twierdzi tom 7, pozaobrazowego Eliasza, bo on nie jest złoczyńcą. Ani też nie reprezentują 6 europejskich mocarstw, jak również twierdzi tom 7, gdyż te nie zabijają wszystkich bez znaku, gdyż to obejmowałoby literalnie śmierć wszystkich, z wyjątkiem ludu prawdy w chrześcijaństwie, gdyż mocarstwa te znikną już dawno przedtem zanim niektórzy i bez znaku zostaną zabici, i ponieważ zabiły one niektórych mających znaki. Co więcej jeszcze, tom 7 każe jednej klasie zabijać literalnie, drugiej symbolicznie, co jest przekręceniem. Według naszego pojmowania tych 6 mężów reprezentuje 6 klas przesiewania, od roku 1878, aż do ukończenia ostatniego przesiewania. Wyjaśnienie to, po zbadaniu, okaże się zgodne z pismem, z rozumem i z faktami. Ich broń ku zabijaniu wyobraża 6 błędów i praktyk, jakich przesiewający używali i jeszcze używają. Ich przybycie od bramy północnej oznacza, że z boskiego punktu widzenia byli oni członkami wielkiej kompanii, nawet zanim jeszcze zaczęli swoją pracę przesiewania, a ich stanie u ołtarza miedzianego wskazuje, że ich praca pozostaje w jakimś związku, przeciwnym, z pozaobrazowymi ofiarami. Kogo wyobraża mąż z kałamarzem pisarskim? Tom 7 i większa część braci rozumie, że wyobraża on onego sługę. Przyznajemy, że ma on wielki udział w tym obrazie, że był on ziemskim przywódcą klasy wyobrażonej przez męża z kałamarzem pisarskim, lecz z 3 przyczyn wnioskujemy, że mąż z kałamarzem pisarskim nie wyobraża tylko jego samego. Po pierwsze, jeżeli sześciu mężów z bronią ku zabijaniu reprezentuje sześć klas, to jest bardzo prawdopodobne, że i mąż z kałamarzem reprezentuje klasę. Po drugie, on sługa sam jeden nie kładł atramentu na czoła wszystkich, którzy wzdychali i płakali w mieście, ani też nie użył go całego na czoła. Na przykład niektórzy, którzy nie mogą czytać, nie posiedli prawdy od niego, a od kogoś innego. To samo odnosi się do niektórych niewidomych. Tak samo niektórzy byli zbyt uprzedzeni, aby czytać, dopóki ustnie nie byli nauczeni wiele prawdy przez innych, aniżeli przez onego sługę, podczas gdy drudzy, którzy czytali jego pisma, nie rozumieli ich bez pomocy innych braci. Fakty zatem dowodzą, że nie umieścił on atramentu na wszystkich, którzy wzdychali i płakali w mieście, ani pisanym, ani drukowanym, ani ustnym słowem. A zatem mąż z kałamarzem zdaje się nie reprezentować jego samego. Chociaż dostarczył on nam kałamarza, literatury prawdy, i umieścił w nim atrament, prawdę, i przyłożył go na bez porównania większą liczbę czuł niż ktokolwiek inny, to jednak nie przyłożył on go do wszystkich czuł, do jakich go przyłożono. W zadaniu tym wszyscy z nim współpracowaliśmy, dlatego więc obraz obejmuje więcej niż jego samego. Bez wątpienia pisarzem wspomnianym w tym wyrażeniu, kałamarz pisarski, jest on sługa, albowiem on nam dostarczył kałamarza, to jest on napisał nam literaturę prawdy i umieścił w niej atrament, prawdę. Po trzecie, pieczęć Boga, objawienie rozdział 7 wersety 2 i 3, wyobraża to samo, co atrament. Anioł jest tutaj wieloraki, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich. Anioł ten wyobraża lud Boży na jego stanowisku podawania prawdy braciom, którzy jej jeszcze nie posiedli. Trzeci tom parauzyjny strona 343. Dlatego pod koniec wieku anioł ten reprezentuje żniwiarzy, a nie samego Jezusa, jak tom siódmy naucza, i na koniec wieku wyobraża to samo, co mąż z kałamarzem pisarskim, który dlatego reprezentuje cały lud Boży w czasie żniwa w jego zdolnościach nauczania prawdy uciśnionych braci. Zauważyć należy, że mąż z kałamarzem nie jest przedstawiony, jakoby szedł pięć razy, jak gospodarz przedstawiony jest w pięciu wezwaniach, Ewangelia Mateusza rozdział 20 wersety od 1 do 7. Jego praca podana jest raczej ogólnie, a nie szczegółowo. Porównując nasze trzy teksty, widzimy, że wrzynają się jeden w drugi i każdy dostarcza tego, czego brak w drugich, aby dać kompletny obraz, który otrzymamy jedynie przez porównanie wszystkich trzech tekstów. Ezechiel i Paweł udzielają przesiewania, ale nie udzielają wezwań, Mateusz udziela wezwania, ale nie udziela przesiewań, które Paweł opuszcza, Mateusz dostarcza rozdzielonych wezwań, których Ezechiel i Paweł nie udzielają, Paweł dostarcza przesiewań, których Mateusz opuszcza, podczas gdy Ezechiel podaje je wszystkie. W naszym badaniu tych trzech tekstów będziemy wcinać je jeden w drugi i mamy nadzieję, że wszyscy przekonamy się, że pozostają one w zupełnej zgodzie ze sobą. Dają one nam doskonałą historię proroczą okresu żniwa w jego wezwaniach i przesiewaniach. Teraz przystępujemy do podania szczegółów. Należy zauważyć, że w odróżnieniu od innych czterech wezwań tego podobieństwa pierwsze wezwanie nie jest ograniczone do jednej godziny. Czas jego określony jest jako bardzo rano, Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 1, podczas gdy każde z następnych połączone jest ze swoją szczególną godziną, trzecia godzina, szósta godzina, i tak dalej. istnieje powód do tej odmiany w wyrażaniu. Ogólne powołanie skończyło się w roku 1881, a zatem ogólne powołanie trwało podczas tych dwóch godzin przypowieści, to jest od października 1874 roku do lutego 1878 roku. I od lutego 1878 roku do czerwca 1881 roku. Dlatego, że bardzo ranne wezwanie przypowieści, jako część ogólnego wezwania, ciągnęło się przez dwie pierwsze symboliczne godziny przypowieści, Pan zmienił dla niego wyrażenia czasu od formy, jakiej używa w innych wezwaniach. O tym pełnym znaczenia punkcie broszura brata Woodworfa zapomina zupełnie, zaczynając dzień od października 1881 roku. Wracając do historii żniwa, widzimy, że istniało wezwanie trwające od października 1874 roku do czerwca 1881 roku, które sprowadziło wielu ludzi do poznania prawdy, gromadząc ich w znacznej liczbie wypadków w klasy. Na dowód tego przypominamy artykuł pod tytułem Zgromadzania i przesiewania w żniwie, Harvest Gatherings and Siftings, w angielskiej Strażnicy z 1906 roku, strony od 228 do 237. Praca była rozszerzona i owocna. Nasz drogi pastor zapewnił nas w roku 1914, że we wrześniu albo w październiku 1874 roku poznał po raz pierwszy, że drugie przyjście naszego Pana będzie niewidzialne i zaczął natychmiast uczyć tego innych. Była to zapewne pierwsza specjalna prawda żniwa, dana klasie Eliasza w pozaobrazowym drugim bochenku chleba i czasie wody przy jego drugim obudzeniu i od tego zdarzenia zaczęliśmy datować 40 figuralnych dni podróży do figuralnego chore pokresu ogólnego żniwa, pierwsza królewska rozdział 19 wersety 7 i 8. Albowiem ta prawda, że celem powrotu naszego Pana miało być naprawienie wszystkich rzeczy, była rozpoznaną na kilka lat przed rokiem 1874, jak na przykład przez brata Storrsa, redaktora Bible Examiner, od którego drogi nasz pastor dowiedział się po części i zrozumiał tę prawdę przed rokiem 1872. Zobacz powyższy angielski artykuł, strona 229, kolumna 2, paragraf 2. Zrozumienie przez naszego pastora pierwszej wyraźnej prawdy żniwa około października 1874 roku wskazuje na tę datę, jako na czas zaczęcia się żniwa. Wkrótce potem ogłosił on swoje dziełko cel i sposób powrotu naszego Pana, które zdaje się być pierwszym wyraźnym wydaniem podczas żniwa. Według powyżej wspomnianej angielskiej strażnicy było to przed rokiem 1876. W 1877 roku pan Barbour ogłosił, pod patronatem i kierunkiem naszego pastora, książeczkę zatytułowaną Trzy Światy, która wraz z dziełkiem cel i sposób powrotu naszego Pana została szeroko i owocnie rozdana. Dalej, wkrótce po październiku 1876 roku, do stycznia 1879 roku, wychodził miesięcznik Herald of the Morning, wydawany przez braci Barbura, Russella i Pattona, dając poselstwo żniwa. Ci trzej, a szczególnie dwaj ostatni, zrobili wiele pracy pielgrzymskiej, podróżując po rozległym terytorium i zwiedziwszy większość stanów na wschód i niemało na zachód od rzeki Mississippi. W roku 1879 ukazała się strażnica, głosząc poselstwo żniwa. Przed rokiem 1881 pan Patton ogłosił w wydaniu Prawdy swoją książkę Brzask dnia, którą po roku 1881 popsuł błędem. Oprócz tych trzech wybitnych żniwiarzy była pewna liczba innych zdolnych żniwiarzy w ciągu pierwszego wezwania, bardzo rano. Widzimy więc, że przez pierwsze dwie godziny przypowieści, to jest od października 1874 roku, do czerwca 1881 roku, wielu żniwiarzy władało sierpem prawdy, ścieli wiele łodyg pszenicy i zgromadzili ją w snopy, klasy, na przykład w Allegheny, w Pensylwanii, w Rochester, w Enalmont, w Michigan, i tak dalej, a każdy rys tej pracy był jasno widoczny już w roku 1876 i niektóre jej części wykonane były przed rokiem 1876. A zatem spełnione fakty w odniesieniu do wezwania bardzo rano zgadzają się z myślą, że dzień z przypowieści zaczął się jesienią 1874 roku, oraz, że było najpierw wezwanie długości dwóch symbolicznych godzin, to jest 6 lat i 8 miesięcy, zanim nastąpiło wezwanie trwające od czerwca 1881 roku do października 1884 roku, to jest wezwanie trzeciej godziny przypowieści, które, po odjęciu 4 miesięcy, broszura o groszu, czyni pierwszą godzinę. Przed zaczęciem omawiania przesiewań i broni ku wytraceniu chcemy prosić naszych czytelników, aby zbadali artykuł zatytułowany Te rzeczy były typem, These things were types, w Straży z 1913 roku, strona 198. Ufamy, że kilka uwag o tym artykule okaże się pomocne. Naszym przywilejem było z wiosną 1910 roku napisać obszerną dyskusję o 1 Koryntów w rozdziale 10 wersetach od 1 do 14 i podać ją naszemu pastorowi. Przejrzawszy ją w ciągu tygodnia, zrobił on krótki wyciąg pewnych rysów naszego artykułu i podał go nam, mówiąc, abyśmy go przejrzeli i przekonali się, czy on dobrze przedstawił zarysy naszej myśli. Ten abstrakt, z kilku krótkimi dodatkami jakie zrobiliśmy, celem załączenia niektórych opuszczonych ważnych rzeczy, jest słowo w słowo artykułem, który przeszło 3 lata później ogłosił on pod tytułem These Things Were Types, w Strażnicy z 1913 roku. Strona 198. Jak artykuł ten wykazuje, opuścił on wiele z naszych szczegółów. Bez wątpienia powodem tego, że tak długo zatrzymał ten artykuł było to, iż niektóre z naszych wniosków odnosiły się do przyszłości, chciał więc poczekać i przekonać się, czy przyszłość okaże, że się sprawdzą. W kilku szczegółach spełnienie się nastąpiło, lecz w jednym z nich spełnienie się nie ziściło, a mianowicie, myśmy spodziewali się, że pozafiguralna plaga z czwartej księgi Mojżeszowej rozdziału 16 wersetów od 46 do 50 będzie miała wpływ także na lud prawdy, co nie nastąpiło. Zdaje się, gdy był już pewien, że nasz ogólny pogląd o 1 Koryntów w rozdziale 10 wersetach od 1 do 14 był poprawny, albowiem z początku miał wątpliwości co do niektórych szczegółów, ogłosił ten artykuł, oprócz kilku naszych dodatków, bez zmian ze swego wyciągu, który zwróciliśmy mu z początkiem czerwca 1910 roku. Pan dał nam to zrozumienie, ufamy w nagrodę za wierną służbę prawdzie w przesiewaniu z lat 1908 do 1910, służbę tak szczerze i długo wykonywaną, że spowodowała znużenie mózgu, o którym J.F. Rutherford, autor przesiewania żniwa, nie mówił na podstawie osobistej obserwacji, lecz w sposób nielitościwy i nieprawdziwy nazwał ten stan obłąkaniem. Obejście się naszego pastora z tym artykułem, to jest, opublikowanie go w Strażnicy wykazało, że miał on zupełnie odmienne zdanie o stanie naszego umysłu. Znajdowaliśmy się wówczas w bliskiej styczności z nim i wiedział on wszystko o nas. Chociaż 5 przesiewań jak i 5 wezwań da się odnaleźć w żniwie wieku żydowskiego, my ograniczamy nasze badania w niniejszym artykule do żniwa wieku ewangelicznego. Badając te wezwania, przesiewania i broń ku zabijaniu, zobaczymy, że chronologicznie działalność przesiewania i broni ku zabijaniu mamy w każdym z okresów wezwania, czego nie można powiedzieć o chronologicznym porządku rzeczy, jaki brat Woodward daje tej przypowieści z wyjątkiem okresu pierwszego wezwania, który pokrywa wezwanie 3 godziny, z odjęciem 4 miesięcy, jak rzecz tę sądził nasz drogi pastor. Zbadanie sytuacji umożliwia nam dopatrzenie się, że przesiewanie takie ma nastąpić podczas każdego okresu wezwania, albowiem w wezwaniu bardzo rano musiało nastąpić przesiewanie w jego połowie, na wiosnę 1878 roku, gdy nadeszła zupełność pogan. Tom 2 strony od 232 do 242, gdyż inaczej ogólne wezwanie byłoby ustało na wiosnę 1878 roku, zamiast na jesieni 1881 roku. Znajdujemy zatem przesiewanie podczas pierwszego wezwania rozpoczynającego się w roku 1878. Tak samo od roku 1881 4 następne wielkie wezwania nie mogłyby nastąpić, jeżeli by nie było 4 wielkich odrzuceń, wykazanych przez 4 towarzyszące im przesiewania. Wiemy bowiem, że nikt nie byłby wezwany po jesieni roku 1881, gdyby ktoś z poprzednio wezwanych nie straciłby swojej korony, a skompletowano pełną liczbę w październiku 1881 roku. Jest to drugi punkt potwierdzający chronologicznie okresy wezwania, jak on sługa je rozumiał, a zaprzeczający okresowi wezwania, jak brat Woodworth je podał w swojej broszurze o podobieństwie grosza. Choćbyśmy nie mieli innego argumentu niż ten, jego ustanowienie chronologii spełnienia się przypowieści byłoby dowiedzione jako nieprawdziwe. Jego pogląd nie pozwala na to, czego fakty 5 wezwań, przypadające w czasie żniwa ewangelicznego wymagają, mianowicie towarzyszące im przesiewania dowodzą, że wiele koron zostało straconych, oraz że liczne wezwania były konieczne, aby zapewnić wielką liczbę miejsc straconych przez tych, których korony upadły. Zgodnie z tym widzimy, każdemu z tych 5 wezwań towarzyszy wielka działalność przesiewania i broni ku wytraceniu, zaczęta w każdym wypadku nieco później niż odpowiadające jej wezwanie się rozpoczęło. Jako było napisane, idźcie za nim. Ezechiela rozdział 9 werset 5. Pierwsze przesiewanie, figura i poza figura. A te rzeczy stały się nam, na których końce wieków przyszły, wiersz 11, za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali. 1 Koryntów rozdział 10 werset 6. W słowach tych święty Paweł wskazuje figurę i poza figurę pierwszego przesiewania w czasie końców wieków. Symboliczna transakcja jest w rozdziale 11 wersetach od 4 do 35 w 4 Księdze Mojżeszowej. Wkrótce po opuszczeniu Egiptu lud otrzymał mannę jako żywność z opatrzności boskiej. 2 Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 1 do 36. Mniej więcej rok później, Wkrótce po opuszczeniu góry Synaj, ludziom zaczęła się przykrzyć manna i zaczęli tęsknić za jedzeniem, jakie mieli w Egipcie. Ich niewdzięczne szemrania nie podobały się Jehowie i Mojżeszowi. Mimo to jednak Pan dał im mięso w formie przepiórek z Egiptu, ale wraz z mięsem zesłał plagę, wywołaną przez ich żarłoczność, która dziesiątkowała ich chorobą i śmiercią. Ich usilne pożądanie pokarmu egipskiego, któremu towarzyszyło szemranie, święty Paweł opisuje w słowach, jako i oni pożądali, i ostrzega żyjących w końcach wieków, aby złych rzeczy nie pożądali, jako, w figurze, i oni pożądali. Poznajemy tedy z natchnionego przez Boga wyjaśnienia świętego Pawła, że opowieść w czwartej księdze Mojżeszowej rozdziale 11 wersetach od 4 do 35 jest typiczna, oraz że jej pozafigura znajduje się w końcach wieków. Wspomnienie przez świętego Pawła tej opowieści jako pierwszego z pięciu typów przesiewań żniwa pozwala nam wnioskować, że wyobrażała ona pierwsze przesiewanie żniw. Poszczegóły historyczne tego odsyłamy naszych czytelników do strażnicy z 1916 roku, strony 172 i 173, angielska. My pokażemy tutaj, jak było to wyobrażone w czwartej księdze Mojżeszowej rozdziale 11 i symbolizowane u Ezechiela w rozdziale 9. Manna używana jest w Biblii jako typ pokarmu serca i umysłu, to jest prawdy, 1 Koryntów rozdział 10 werset 4, a ponieważ Chrystus jest prawdą, Ewangelia Jana rozdział 14 werset 6, dlatego wyobraża Jego, w tym szczególnie jako okup, Ewangelia Jana rozdział 6 wersety od 31 do 58. Tak jak Izraelitom sprzykrzyła się literalna manna i jak tęsknili oni za egipskim mięsem, tak pozaobrazowym Izraelitom, najpierw na wiosnę 1878 roku, zaczęła się przykrzyć prawda, szczególnie w odniesieniu do okupu, i zaczęli oni tęsknić za naukami zgodnymi z obcym złym światem. Pomiędzy ludem prawdy brat Barbur był pierwszym, któremu zaczęło się przykrzyć, i który zrzekł się okupu, co uczynił na wiosnę w roku 1878, i tym sposobem stał się przywódcą klasy, która zrzuciła szatę godową, gdy król wszedł, Ewangelia Mateusza rozdział 22 wersety od 11 do 13. Niemało ludu prawdy poszło za nim tą niezbożną drogą. Wierni nauczyciele, będący w zgodzie z Panem, zaczęli wkrótce po tym bronić prawdy przeciw zasadniczemu błędowi pana Barbura, i kompletnie zbili jego twierdzenia, związali go za ręce i nogi, podczas gdy on, walcząc i broniąc swego błędu, został logicznie zmuszony do zarzucania jednej prawdy po drugiej, aż znalazł się w zupełnej ciemności, w całkowitym błędzie, i uważał ciemność za światło, jadł nieczysty pokarm symbolicznego Egiptu, wraz z tymi z ludu Bożego, których zdołał zwieść. Zrzeczenie się okupu nie ograniczyło się jednak do ludu prawdy. Wkrótce rzeczą częstą pomiędzy duchowieństwem, oraz między wieloma z ich naśladowców, stało się zaprzeczanie ofiarniczej śmierci Pana naszego i patrzenie się na Niego jedynie jako na nasz przykład, a nie jako na naszego Odkupiciela. Tym sposobem symboliczna plaga zaraziła olbrzymią liczbę pomiędzy warunkowo usprawiedliwionymi ludźmi. Oprócz nich dosięgło ono tych, którzy wcale nie mieli wiary w Zbawiciela, chociaż nazywali się chrześcijanami, to jest do będących w obozie, sprowadzając w nich zaprzeczenie okupu, podczas gdy wchłaniali oni doktryny ewolucji, spirytyzmu, wiedzy chrześcijańskiej, z których wszystkie albo logicznie, albo wyraźnie zaprzeczają okupowi. To zaczęło się bardzo szerzyć w lecie 1878 roku. Zaprawdę nienawidzili oni pozafiguralnej manny, okupu, i spożywali pozaobrazowe mięso z Egiptu, błędne teorie obecnego złego świata. I dał im czego żądali, a wszakże przypuścił suchoty na nich. Psalm 106, werset 15. Ten sam ogólny kierunek myśli podany jest tu Ezechiela w rozdziale 9 w obrazie pierwszego męża z bronią ku zabijaniu. Dawszy powyżej ogólne wyjaśnienie tego obrazu, rozbierzmy tutaj szczegóły. Najpierw zauważmy, zgodnie z tym cośmy dopiero co widzieli, że właściwe było, aby pierwszy mąż z bronią ku zabijaniu zajął miejsce przy ołtarzu, ponieważ jego praca zabijania spokrewniona była ze służbą połączoną opozycyjnie z ofiarami za grzech. Zgodnie z poleceniem idźcie za nim, widzimy, że żniwiarze pracowali kilka lat, to jest, od jesieni 1874 roku do wiosny 1878 roku, nim pierwsza klasa przesiewania rozpoczęła swoją robotę. Pierwsi przesiewacze na pewno uderzyli swoją bronią ku zabijaniu, która była, według naszego zdania, zasadą, że nie ma okupu. Nie szczędzili oni nikogo i pragnęli zarazić każdego, a tym sposobem zabić swoim błędem o nieistnieniu okupu. Znajomość prawdy przeszkodziła im w zabijaniu tych, którzy otrzymali znak. I sprawdziło się, że zaczęli od starszych mężów z świątnicy, to znaczy, że zaczęli szerzyć swoje zaprzeczanie okupu pomiędzy poświęconym ludem prawdy, wybierając najpierw spośród niego przewodników i starszych. I w taki sposób nieuznający okupu splugawił i dom, poświęcony lud prawdy, błędem. 1 Koryntów rozdział 3 werset 17. I splugawione części zabite zostały jako nowe stworzenia, to jest przestały być poświęconym ludem Bożym, Żydów rozdział 6 wersety od 4 do 6, rozdział 10 wersety od 26 do 29. Po splugawieniu domu, owi nieuznający okupu napełnili dziedzińce duchowo zabitymi. Na dziedzińcach znajdowali się warunkowo usprawiedliwieni, a użycie liczby mnogiej w wyrazie dziedzińce zdaje się wskazywać, że warunkowo usprawiedliwieni mieli znajdować się w rozmaitych wyznaniach. Nie powinniśmy rozumieć, że obraz tego lub któregokolwiek innego męża z bronią ku zabijaniu miał oznaczać, że te same osoby dokonywały zabijania w świątnicy co i na dziedzińcach, albo w mieście, byli oni raczej tylko osobami tej samej klasy, to jest nieuznającymi okupu, więc na przykład nieuznający okupu między ludem prawdy nie zabijali szczególnie na dziedzińcach. Dzieła tego dokonali przede wszystkim klerykałowie nieuznający okupu, zupełnie jak widzieliśmy w tomie trzecim w odniesieniu do mądrych i głupich panien, wychodzących od roku 1829. Chociaż są one teraz w tych samych klasach co dawniej, to jednak nie są tymi samymi osobami co dawniej. Tak samo i w świątnicy, chociaż nieuznający okupu, pan Barbour i jego towarzysze, byli pierwszym mężem z bronią ku zabijaniu, to jednak nie oni, lecz niektórzy z duchowieństwa i ich nieuznający okupu towarzysze, byli pierwszym mężem ku zabijaniu, zabijającym duchowo na dziedzińcach, to jest zabijającym tych z warunkowo usprawiedliwionych, którzy wchłonęli ich nieuznawanie okupu. A pierwszym mężem z bronią ku zabijaniu, nieuznającym okupu, który zabijał w mieście, które spokrewnione było ze świątynią, tak jak obóz na puszczy spokrewniony był z przybytkiem, Nie był pan Barbour i jego towarzysze, ani też przeważnie duchowieństwo zaprzeczające istnienie okupu, lecz ewolucjoniści, spirytualiści i wyznawcy chrześcijańskiej wiedzy. Ich zabijanie w mieście wyobrażało zarażenie przez nich nieuznaniem okupu tych, którzy zwani byli chrześcijanami, lecz którzy nie byli nawet warunkowo usprawiedliwionymi, zabijając ich jako nominalnych chrześcijan. Zgodnie z tym, ponieważ plaga, wyobrażona w czwartej Mojżeszowej rozdziale 11 wersetach 33 i 34, zabijała wśród poświęconych, warunkowo usprawiedliwionych i należących do świata, poznajemy ją jako tą samą, co pierwszy mąż z bronią ku zabijaniu, to jest jako nieuznawanie okupu, ponieważ ten ostatni wykonał tą samą pracę, jaką wyobrażała plaga w czwartej Mojżeszowej rozdziale 11 wersetach 33 i 34, czyli zabijanie w świątyni, na dziedzińcach i w mieście. Należy zauważyć tutaj, że potrójny zakres działalności, tak w obrazach Mojżesza jak i w proroctwie Ezechiela ukazuje się we wszystkich sześciu przesiewaniach oraz we wszystkich sześciu działalnościach męża z bronią ku zabijaniu, to jest, że przesiewanie i duchowe zabijanie wywarło skutek na niegodziwych pomiędzy poświęconymi, na warunkowo usprawiedliwionych i na podających się tylko za chrześcijan. Jakże przedziwnie nasze trzy teksty wcinają się jeden w drugi chronologicznie i pod innymi względami, jak to powyżej widzieliśmy. Powiedziane mamy, że gospodarz zgodził się z robotnikami na jeden grosz dziennie, Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 2. Ważnym jest, czy uważamy za wezwanie bardzo wcześnie, okres od 1874 do 1881 roku, jak uważał nasz pastor, czy też okres od 1881 do 1884 roku, jak uważa brat Woodworth, że w żadnym z tych trzech okresów tom siódmy nie był ofiarowany jako grosz tym, którzy mieli pracować cały dzień, albowiem w tym okresie nic nie było mówione o siedmiu tomach, gdyż około roku 1884 myślano, że trzy lub cztery tomy wystarczą. Pewnym jest jednak, że stukrotna nagroda w tym życiu ofiarowana była przez cały wiek Ewangelii sługom pańskim. A zatem to uczynione było tak od października 1874 roku do czerwca 1881 roku, jak też przez resztę żniwa. A zatem grosz brata Woodwortha nie był obiecany tym, którzy wezwani byli bardzo rano, a natomiast stukrotna nagroda w tym życiu była, a więc i jest groszem. Według pojmowania chronologii tej przypowieści przez naszego pastora, trzecia godzina miała miejsce od czerwca 1881 roku do października 1884 roku. Pogląd brata Woodwortha ustalił godzinę trzecią na czas od października 1887 roku do października 1890 roku. Podczas trzeciej godziny brata Woodwortha nie było ani wezwania wielkich liczb do prawdy, ani też nie zaszło w owym czasie przesiewanie, dwa fatalne dla jego teorii względy. Natomiast jego tłumaczenie drugiej godziny jako pierwszej, i jego uczynienie każdej godziny okresem trzyletnim, zmusza go do zupełnego ignorowania pierwszego wezwania żniwa i do twierdzenia, że były przenośne wezwania, podczas gdy takich wezwań wcale nie było. Jedynie w okresach wezwań wielkie liczby były powoływane, tylko kilka jednostek powoływanych było w innych czasach. Jeżeli przyjrzymy się wypadkom od czerwca 1881 roku do października 1884 roku, to widzimy, że w tym czasie odbyło się rozległe wezwanie. Pan zabezpieczył to drugie wezwanie udzieleniem naszemu drogiemu pastorowi światła na cienie przybytku, co się stało pod koniec wiosny 1881 roku, i kiedy to bez wątpienia pan uczynił go onym sługą. Szczegóły tego znajdują się w angielskiej strażnicy z 1916 roku, strony od 173, kolumna pierwsza, paragraf 6, do końca strony 175. W wezwaniu tym użyte były niektóre poprzednio zastosowane czynniki do pracy wzwania, to jest strażnica, książeczka cel i sposób przyjścia Pana naszego oraz służba pielgrzymska. Do tych rzeczy jako części sierpa, Pan dołożył dwie książeczki, jedną o 161 stronicach, zatytułowaną Pokarm dla myślących chrześcijan, i drugą nieco mniejszą, zatytułowaną Cienie przybytku. Tej pierwszej rozesłano pocztą 1 400 000 egzemplarzy, włączając i to, co rozdali posłańcy dystryktowi, to jest, chłopcy przy drzwiach kościelnych, przez trzy następujące po sobie niedziele. Tym, którzy się zainteresowali, na żądanie posyłało się Cienie przybytku, a później mieli wysyłaną regularnie strażnicę. Przez zastosowanie tych rozmaitych czynników, a szczególnie przez pokarm dla myślących chrześcijan, kilka tysięcy osób przyszło do prawdy. A zatem mąż z kałamarzem pisarskim poszedł do miasta i zaprawdę pocieszał prawdą tych, którzy wzdychali i narzekali z powodu błędów w doktrynie i zła w praktyce, panujących po całym mieście, chrześcijaństwie. Drugie przesiewanie. Nie bądźcie tedy, wy, którzy żyjecie w końcach wieków, jako, figuralnie, byli niektórzy z nich, tak jak pisano, siadł lud, aby jadł i pił, i wstali grać. 1 Koryntów rozdział 10 werset 7. W słowach tych święty Paweł czyni aluzję do figury w drugim przesiewaniu, typ ten odnosi się do zrobienia i czczenia złotego cielca, i tak dalej. 2 Mojżeszowa rozdział 30 wersety od 1 do 31. Złoty cielec był bałwanem, a poza figuralnym bałwanem jest wszystko, oprócz Boga, czemu ktoś poświęca się w najwyższej służbie. Dlatego pozafiguralne bałwany są rozmaitego rodzaju, ale głównym, o jakim tutaj jest mowa, jest bałwan wiary. Bałwanem wiary jest twór jednego lub więcej umysłów, a jest to zawsze fałszywe wierzenie religijne. Widząc, że w trzeciej godzinie wezwania, to jest od czerwca 1881 roku, do października 1884 roku, dużo ludzi przyszło do prawdy, gdy przeszło ogólne wezwanie, wnioskujemy, że musiało być wtedy wielu, którzy stracili swoje korony, a następnie sposobność, by zostały one rozdane pomiędzy nowo wezwanych. Dlatego też musimy spodziewać się przesiewania w owym czasie. I istotnie znajdujemy przesiewanie, które zaznaczyło się wymyślaniem przez różnych ludzi złych wierzeń religijnych i poświęcaniem przez nich czasu na szerzenie tych wierzeń. Owe złe wierzenia były niedowiarczej natury i częściowo odpowiadały złotemu cielcowi, ich zaś wynalazcy odpowiadają Aaronowi, a zwiedzeni przez nie odpowiadają bałwochwalcom z 2 Mojżeszowej rozdziału 32. Pomiędzy ludem prawdy pan Patton, Adams, Jones, i tak dalej, utworzyli tego bałwana w ciągu trzeciej godziny przypowieści, a ich naśladowcy między ludem prawdy w znacznej liczbie oddawali mu cześć. Ich poglądy były niedowiarczym odrzuceniem planu Bożego i podsunięciem teorii samozadośćuczynienia bez Odkupiciela. Nie było prawie doktryny w Bożym planie, której by nie przekręcili, i sprowadzili wielu z ludu Bożego na służbę dla ich złotego cielca. W kościele nominalnym, gdzie z reguły byli warunkowo usprawiedliwieni, powstali niedowiarczy mężowie potępiający natchnienie Biblii, jako też i inne z jej doktryn, narodzenie Jezusa bez grzechu, Jego zmartwychwstanie, cuda, itd., i wysyłający w zamian ten produkt swoich własnych umysłów, teorie i wnioski wyższego krytycyzmu. Głównymi przywódcami byli Wellhausen w Niemczech i Kuenen w Holandii, którzy wraz ze swymi współpracownikami szerzyli od roku 1882 i dalej swoje niedowiarcze poglądy, i wielka była liczba pozafiguralnie zarażonych, doprowadzonych duchowo do niezdrowego stanu umysłu w sprawie religii przez oddawanie czci tej postaci złotego cielca. Druga Mojżeszowa, rozdział 32, werset 35. Nieusprawiedliwieni po całym chrześcijaństwie zamieszani zostali w oddawanie czci złotemu cielcowi zupełnego niedowiarstwa w postaci racjonalizmu, deizmu, materializmu, agnostycyzmu i ateizmu, szerzonych w ciągu trzeciej godziny przez Ingersolla, Huxleya, Helmholtza, Bradlaugha i innych. Synowie Lewiego, Malachiasza, rozdział 3, werset 3, którzy pospieszyli na wezwanie Mojżesza, by zabijać bałwochwalców, wyobrażają lud pański w prawdzie i poza prawdą, w figurze przybytek i kapłaństwo jeszcze nie istniały, którzy bronią prawdy zabijali sług niedowiarstwa pomiędzy ludem prawdy, pomiędzy systemami kościelnymi i pomiędzy ludem światowym, nie należącym do ich systemów. Plagą, druga Mojżeszowa, rozdział 32, werset 35, drugiego przesiewania było niedowiarstwo, które owładnęło i oszołomiło wiele umysłów pod względem religijnym. Niedowiarstwo było również drugą bronią ku zabijaniu. Niedowiarcze osoby szerzące niedowiarstwo wyobrażone są przez drugiego męża z bronią ku zabijaniu, pełniącego swoją pracę zabijania. Zgodnie ze Ezechiela rozdziałem 9, ci niedowiarkowie, to jest tacy, jak panowie Patton, Adams, Jones i im podobni, zaczęli w trzeciej godzinie szerzyć swoje niedowiarstwo pomiędzy ludem prawdy, zabijając jako nowe stworzenia tych, którzy wchłaniali ich niedowiarcze teorie, to jest zabijali w świątyni, plugawiąc dom. Zaczęli oni tę robotę wkrótce po rozesłaniu pokarmu dla myślących chrześcijan, to znaczy, że poszli oni za mężem z kałamarzem pisarskim. Wkrótce potem, w roku 1882, wyżsi krytycy zaczęli się krzątać ze swoją bronią na dziedzińcach, to jest pomiędzy warunkowo usprawiedliwionymi w systemach kościelnych, skłaniając wielu z nich do odrzucenia natchnienia Pisma Świętego, i tak dalej, i służenia wyższemu krytycyzmowi, przez co zabili ich jako warunkowo usprawiedliwione osoby. Wkrótce potem zupełni niedowiarkowie, wiedzeni przez wyżej przytoczonych, zaczęli ruchliwą działalność, docierając do ludzi światowych poza systemami kościelnymi i zarażając ich jako uważających się za chrześcijan, albowiem skłonili ich do wyrzeczenia się zupełnie chrześcijaństwa. Tak więc w drugim przesiewaniu widzimy, jak niedowiarstwo, jako broń ku zabijaniu, zabijało w trzech sferach. Po pierwsze, niektórych w świątyni, po drugie, niektórych na dziedzińcach, i, po trzecie, niektórych w mieście, nawet takich, którzy nie znajdowali się w dobrym stanie serca, zupełnie jak przepowiedział Ezechiel w rozdziale 9. Widzimy zatem, jak nasze trzy teksty chronologicznie i pod innymi względami wrzynają się jeden w drugim wezwaniu, przesiewaniu i w broni ku zabijaniu. Trzecie wezwanie było w szóstej godzinie. Ewangelia Mateusza, rozdział 20, werset 5. Było to zatem 3 godziny, po 3 lata i 4 miesiące każda, po drugim wezwaniu. 3 godziny po 3 lata i 4 miesiące każda wynoszą razem 10 lat. Dlatego więc 6. godzina była od czerwca 1891 roku, do października 1894 roku. Od października 1896 roku do października 1899 roku, w 6. godzinie brata Udworfa, nie przystąpiły do prawdy szczególnie wielkie liczby. Nie było również ogólnego przesiewania w tym czasie, chociaż było pewne zaburzenie lokalne w Alekheny, począwszy od października 1896 roku, podczas gdy wielkie wezwanie i okres przesiewania od czerwca 1891 roku do października 1894 roku, są całkowicie zignorowane przez jego pogląd. Tutaj znów spełnione fakty dowodzą, że pogląd onego sługi jest poprawny. Jest to rzeczą pewną, że w rzeczywistej 6. godzinie przypowieści było rozległe wezwanie. Pan używał nadal strażnicy, pielgrzymów, cieni przybytku i pewnych broszur w ciągu tego wezwania, lecz dał swoje wezwanie szczególnie przez kolporterów, którzy, w o wiele większej liczbie niż w poprzednich latach, pracowali z powodzeniem i mieli w pierwszych 3 tomach wspaniały sierp. I pan wielce błogosławił ich wysiłkom. Oczywiście praca kolporterska istniała w pewnej mierze i przedtem, lecz teraz została wielce rozszerzona. Wielu ludzi zostało przyprowadzonych do prawdy w tych latach, który to fakt wskazuje, że wielu straciło swoje korony, przez co wezwanie 6. godziny okazało się konieczne. Jeszcze teraz żyje wielu ludzi, którzy przyszli do prawdy w 6. godzinie. 3. przesiewanie. 3. przesiewanie jest opisane historycznie i gruntownie przez naszego pastora w 90-stronicowej broszurze zatytułowanej Wyjawienie konspiracji, A Conspiracy Exposed, obecnie nieistniejącej w druku, w której bardzo szczegółowo wyjawił przestępstwa i zbił zarzuty przesiewających, którzy drukiem i osobiście pracowali przeciw niemu, zanim on ich nie zawstydził. Przesiewanie to zaczęło się około Wielkanocy 1892 roku i przez 2 lata działało raczej tajnie pomiędzy niektórymi przywódcami i ich naśladowcami, zanim rozszerzyło się pomiędzy całym ludem prawdy na Wielkanoc 1894 roku. Jego głównymi wodzami pomiędzy ludem prawdy byli panowie von Zech, Brian, Radger i Adamson. Usiłowali oni popsuć metody prawdy przez łączenie z nimi metod babilońskich, przez polecanie wstrzymywania pracy kolporterskiej i chęć zastąpienia ich płatnymi i utytułowanymi kaznodziejami, którzy mieli zbierać kolekty i którzy by zajmowali się żebraniną i pożyczali tomy tym, którzy okazywaliby zainteresowanie, ale poza tym trzymaliby je od wszystkich z dala. Gdy im się nie udało nakłonić naszego pastora do złączenia żniwa z metodami babilońskimi, starali się oni fałszami zniszczyć jego sławę, lecz w końcu wyeliminowali się z ruchu szerzenia prawdy. Zanim opiszemy działanie tego przesiewania pomiędzy warunkowo usprawiedliwionymi i między tylko uważającymi się za chrześcijan, pragniemy przytoczyć słowa świętego Pawła o tym przesiewaniu, w figurze i poza figurze, ani nie dopuszczajmy się, w końcach wieków, wszeteczeństwa, pozafiguralnego, jako się niektórzy z nich, symbolicznie, wszeteczeństwa dopuszczali i padło ich jednego dnia 23 000. 1 Koryntów rozdział 10 werset 8. Porównaj z 4 Mojżeszową rozdziałem 25 wersetami od 1 do 18. Baalfego oznacza podzielony pan i odnosi się do podzielonego stanu, który po szatańsku niektórzy przywódcy usiłowali uzdrowić przez zjednoczenie rzeczy, które powinny być trzymane oddzielnie. Ich złą teorię i praktykę można by nazwać kombinacjonizmem. Tak jak wszeteczeństwo jest nieprawym stosunkiem osób, które powinny być oddzielone, tak tutaj użyte jest na przedstawienie nieprawego kombinacjonizmu. Przesiewacze szóstej godziny między ludem prawdy byli poza figuralnymi wszetecznikami, albowiem nieprawnie łączyli prawdę z metodami babilońskimi. Starając się nakłonić innych do tego dla swoich własnych zysków i zaszczytów, z tego punktu widzenia są oni trafnie wyobrażeni przez Balaama, 2 Piotra rozdział 2 wersety 15 i 16, Objawienie rozdział 2 werset 14. Ich publiczne zdemaskowanie i wyjawienie jako złoczyńców jest poza obrazem 4 Mojżeszowej rozdziału 25 wersetów 4 i 5. Podczas szóstej godziny kombinacjonizm szerzył także ruinę pomiędzy warunkowo usprawiedliwionymi, którzy zwykle znajdują się w kościele nominalnym. Tutaj dokonywał tego kler, starający się w każdym wyznaniu połączyć jego rozmaite sekty i starający się wśród nich wyznaniowo połączyć rozmaite wyznania w federację kościołów oraz protestantyzm z katolicyzmem. Za pomocą Wszechświatowego Kongresu Religii na chicagowskiej wystawie światowej w roku 1893 usiłowali oni połączyć chrześcijaństwo ze wszystkimi innymi religiami. Było to bezprawne łączenie rzeczy, które powinny być osobno, symboliczne wszeteczeństwo. Zamry wyobraża kombinacjonistyczne duchowieństwo. Kozba, 4 Mojżeszowa rozdział 25 wersety od 6 do 18. Przedstawia następujące błędy nauczane w związku z Kongresem Religii, Ojcostwo Boże wszystkich ludzi, braterstwo wszystkich ludzi, równość wszystkich religii, i przyjmowanie przez Boga wszelakiej służby religijnej, jeżeli jest uczciwie składana. Kler bezprawnie zjednoczył się z tymi błędami w sposób jak najbardziej publiczny w owym czasie i przy owej okazji, odtwarzając poza figurę bezprawnego publicznego stosunku Zamrego z Kozbą. Fines, miedziane usta, najstarszy syn ówczesnego wysokiego kapłana, Eleazara, jako główny podkapłan przedstawia obrazowo onego sługę, głównego podkapłana w czasie poza figury. Oszczep, którym przebił Zamrę i Kozbę, wyobraża artykuł w Strażnicy z 1893 roku, w strony od 323 do 349, zatytułowany Echo z Wszechświatowego Wielkiego Parlamentu Religii, który później, po udoskonaleniu, został wydany w tomie czwartym, jako rozdział szósty. Artykułem tym pastor nasz przebił kombinacjonistyczny kler i powyższe błędy na wylot, zbijając je kompletnie. Lecz błędami tymi zaraziło się bardzo wielu między usprawiedliwionymi. Bardzo ciekawym pozafiguralnie jest dla nas 4 Mojżeszowa rozdział 25 wersety od 10 do 13. Chociaż drogi nasz pastor niewątpliwie postanowiony został onym sługą w roku 1881, gdy przybytek stał się jasnym dla niego, ani on, ani nikt inny po tej stronie zasłony nie dowiedział się o tym, aż dopiero w roku 1894. Gdy Pan uczynił to jasne w pozafigurze 4 Mojżeszowej rozdziału 25 wersetów od 10 do 13. Wyłuszczone zostało to po raz pierwszy całemu kościołowi przez onego sługę w Strażnicy z 1896 roku, strona 47. Jak w obrazie Finesu uznany był za głównego podkapłana, i został wyróżniony jako specjalnie zaszczycony i uważany kapłan pomiędzy wszystkimi podkapłanami przed ludźmi, z powodu jego lojalności, tak w pozafigurze, gdy on sługa przeszył pozafiguralnym oszczepem pozaobrazowego Zamry i Kozbę, lud prawdy dowiedział się od Pana, że był on onym wiernym i mądrym sługą. Tutaj obraz wyobraża jednostkę w pozafigurze. Kombinacjonizm działał pomiędzy tylko uważającymi się za chrześcijan, którzy nie mieli prawdziwego związku z Chrystusem. Kombinacje w kapitale i pracy ogromnie się pomnożyły w owym czasie. Francja i Rosja utworzyły wówczas dwuporozumienie, które później, po przystąpieniu do niego Anglii, stało się trójporozumieniem. Trójporozumienie zostało odnowione w szóstej godzinie. Loże, kluby i stowarzyszenia również ogromnie się zwiększyły w owym czasie. Fakty zatem wykazują, że kombinacjonizm działał w szóstej godzinie pomiędzy ludem prawdy, pomiędzy poświęconymi w systemach i na zewnątrz pomiędzy wyznawcami. Ten sam bieg myśli dany jest w figurze trzeciego męża z bronią ku zabijaniu, Ezechiela rozdział 9. Trzeci mąż sam jest obrazem kombinacjonizmu, a jego bronią ku zabijaniu jest kombinacjonizm. Jego rozpoczęcie pracy zabijania w roku 1892 dowodzi, że poszedł on, gdy mąż z kałamarzem rozpoczął trzecie wezwanie. Jego zabijanie, po pierwsze, w domu, po drugie, na dziedzińcach, po trzecie, w mieście, wyobraża, po pierwsze, jego splugawienie kombinacjonizmem pewnych nowych stworzeń na śmierć, po drugie, pewnych usprawiedliwionych na utratę warunkowego usprawiedliwienia, i, po trzecie, niektórych tylko wyznawców na utratę wszelkiego prawa do chrześcijaństwa. Tak więc znowu nasze pojmowanie wezwań, przesiewań i broni ku zabijaniu wrzyna fakty zbierania i przesiewania żniwa jedne w drugie w taki sposób, że dowodzi to, że takie pojmowanie naszego tekstu jest prawdziwe. Czwarte wezwanie nastąpiło w dziewiątej godzinie, trzy symboliczne godziny, a zatem w 10 literalnych lat po godzinie szóstej. To ustanawia godzinę dziewiątą na czas od czerwca 1901 roku do października 1904 roku. Dziewiąta godzina brata Woodwortha, to jest od października 1905 roku do października 1908 roku, nie miała w sobie specjalnego wezwania, ani przesiewania z wyjątkiem tego, co zaszło w ostatnich jej kilku miesiącach, jak będzie wykazane w związku z piątym wezwaniem i przesiewaniem, dzięki faktowi, że był to początek 11 godziny wezwania i przesiewania, która miała miejsce od lutego 1908 roku do czerwca 1911 roku. Ten chronologiczny stan rzeczy jest niezbitym dowodem, że źle on przedstawił chronologię przypowieści. W czwartym wezwaniu, to jest w wezwaniu dziewiątej godziny, Pan nadal posługiwał się istniejącymi uprzednio czynnikami, to jest strażnicą, wieloma starymi gazetkami, pielgrzymami i kolporterami, lecz dał wezwanie bardziej przez ochotników, którzy oczywiście przedtem dokonali nieco pracy, lecz pod żadnym pozorem nie na tak wielką skalę. W roku 1901 rozpoczęli oni rozległą dystrybucję strażnicy piekła, Hell Tower. Na drugi rok powrót naszego Pana i Parousia, Epifania i Apokalipsis. Strażnice były szeroko rozdawane. To rozdawanie odbywało się głównie przy drzwiach kościelnych. Debaty z doktorem Eatonem, tak ustne jak i drukowane, stanowiły wielką część tego wezwania, jak również i wynikająca z nich praca ochotnicza. Czynniki te dosięgły wielu ludzi i sprowadziły ich do zborów. W wielu miejscach zbory podwoiły swoją liczbę. Znajdujemy zatem jasno określone wezwanie, sprowadzające nowych robotników do winnicy w rzeczywistej 9 godzinie, to jest od czerwca 1901 do października 1904 roku. Czwarte prześlewanie. Wezwaniu temu towarzyszyło, jak należało się spodziewać, wielkie przesiewanie, opisane w figurze i poza figurze w słowach świętego Pawła, ani, w końcach wieków, nie kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich, w figurze, kusili i od wężów poginęli. 1 Koryntów rozdział 10 werset 9. 4 Mojżeszowa rozdział 21 wersety od 4 do 6. Ponieważ Edomici odmówili im pozwolenia na przejście przez ziemię edomską, jako bliższej drogi do Palestyny. Izraelici musieli obejść wkoło Edomu, a ponieważ droga ta była uciążliwą, wielu zwalało winę na Mojżesza, który był obrazem Chrystusa, że to on był winien ich ciężkiemu losowi i robili mu wymówki. Za karę pokąsały ich węże ogniste. Edom wyobraża chrześcijaństwo, a lud pański próbował dostać się krótszą drogą do pozafiguralnego Chanaanu, przez krótkie drogi chrześcijaństwa, i starał się o wolność od prześladowania. Nominalny lud Boży odmówił tego. Dlatego też musiano odbyć drogę samozaparcia dookoła chrześcijaństwa. Wówczas spróbowano ułatwić tę drogę przez wprowadzenie ziemskich reform. Stąd też niektórzy z ludu prawdy, wiedzeni przez żonę onego sługi, polecali pewne reformy, jak prawa kobiet, prohibicje, prawo żony do stania się faktycznie głową domu. A ta ostatnia teoria doprowadziła do kryzysu w praktyce przez pewien proces rozwodowy wniesiony na Wielkanoc roku 1903, gdy żona już przez długi czas wiele przeszkadzała w pracy swojemu mężowi, co okazało się kuszeniem, przeszkadzaniem Chrystusowi, którego ów mąż był specjalnym przedstawicielem. Niemało sióstr gniewało się, że nauczano, iż mają zachowywać milczenie w kościele na zebraniach doktrynalnych i nakrywać głowy. Niektórzy bracia, mający więcej rycerskości niż trzeźwości umysłu, pomagali i wspierali te ustawy reformatorskie. Lecz ich wysiłki zawiodły, ich późniejsza gorycz przekonała ich, że byli ukąszeni przez grzech, i wielu z nich umarło jako nowe stworzenia. Reformizm ten polecano w kościołach, sprawiedliwość obywatelska, chrześcijańskie obywatelstwo, podniesienie społeczne, prohibicja, sufrażyzm i tym podobne, popierane były w wielu miejscach, wysiłki reformatorskie w wielu razach zawiodły, a wąż ognisty ukąsił wielu usprawiedliwionych w kościołach. Poza kościołami reformizm znalazł wielu zwolenników, którzy twierdzili, polityka musi być oczyszczona, interes należy uczynić rzetelnym, trusty muszą być ograniczone, dom musi być podniesiony na wyższy stopień, przeciw występkowi niemoralności musimy prowadzić krucjaty. Reformatorzy pracowali długo i ciężko. Lecz ich przeciwnicy walczyli i dlatego napoili ich goryczą. Grabieżcy również doznali goryczy. Szalone finanse pana Lawsona i panny Tarbell, zdemaskowanie Standard Oil oraz ustawy reformatorskie, dają nam pewne pojęcie o goryczy reformatorów. Lecz i wielu tych, którzy byli tylko wyznawcami, idąc w ślady reform, zostali wraz z swymi przywódcami z powodu niepowodzenia, rozgoryczeni, ukąszeni przez węże ogniste, to jest wyrzekli się nawet wszelkiego pozoru chrześcijaństwa. Reformizm wyobrażony jest w czwartej broni ku zabijaniu, a reformatorzy przedstawieni są w postaci męża z czwartą bronią ku zabijaniu. Zgodnie z obrazem, Mąż skała Marzem rozpoczął pracę czwartego wezwania, zanim czwarta broń ku zabijaniu zaczęła wytracać. Zabiła ona, po pierwsze, w świątyni tych z nowych stworzeń, którzy wchłonęli i wprowadzili w czyn jej zasady, zabiła, po drugie, na dziedzińcu tych z usprawiedliwionych, którzy przyjęli i praktykowali reformizm, zabiła, po trzecie, w mieście tych uważających się za chrześcijan, którzy oddawali się temu duchowi. Gorycz jakiej te trzy klasy doznawały z powodu twardej drogi, jaką wierni wybrali przez samozaparcie, trzymając się wytrwale z dala od reformizmu chrześcijaństwa, objawiła się w opozycji względem nich i dowodzi, że zostali ukąszeni przez węża grzechu. Tym więc sposobem, badając czwarte wezwanie, przesiewanie i broń ku zabijaniu, widzimy nowy godny uwagi przykład ich zgodności i współłączności. Wcinają się pięknie jedno w drugie. Piąte powołanie. Wezwanie 11 godziny nastąpiło dwie symboliczne godziny po godzinie 9, to jest 6 lat i 8 miesięcy później. Wypada to od lutego 1908 roku do czerwca 1911 roku. Brat Woodward podaje swoją 11 godzinę jako przypadającą od października 1914 roku i powiada, że wezwanie jego odbyło się specjalnie za pomocą fotodramy. W okresie tym nie było przesiewania, a zatem nie było i wezwania wielkich liczb do wypełnienia zwolnionych koron. Co więcej jeszcze, fotodrama nie rozpoczęła się dobrze aż dopiero około maja 1914 roku, chociaż wystawiona już była w kilku miastach, począwszy od stycznia. A zatem większa część jego wezwania byłaby tylko w paru miesiącach, całkiem niezgodnie z poprzednimi wezwaniami żniwa, lecz gdy spojrzymy na rzeczywistą 11 godzinę, zauważymy w niej największe wezwanie i okres przesiewania, jakie tylko w czasie żniwa się przytrafiło. Jest to nowy fakt dowodzący, że pogląd naszego drogiego pastora na chronologię przypowieści jest trafny, a brata Woodwortha mylny. W wezwaniu tym pan używał nadal dawniejszych czynników, to jest strażnicy, pielgrzymów, kolporterów i ochotników, oraz innej literatury, szczególnie zaś dał wezwanie przez pracę dziennikarską i filialną, z których obie zostały wielce rozszerzone. W lutym 1908 roku istniało może nie więcej niż 20 gazet ogłaszających kazania. W przeciągu dwóch lat przeszło 2000 pism ogłaszało jednocześnie, a ogólna liczba gazet, jakie w tej godzinie ogłaszały kazania, wyniosła 4000. Debaty w Cincinnati, w lutym 1908 roku zaczęły otwierać wezwanie gazety, z których pewną liczbę pozyskano do kazań za pomocą drukowania debat. Z początku 1909 roku pastor nasz wyraził opinię, że prawdopodobnie około 5000 osób utraciło w krótkim czasie swoje korony, co oznaczało, że odbywające się wezwanie miało wprowadzić do prawdy przynajmniej taką samą liczbę. Jest rzeczą pewną, że podczas żadnej godziny żniwa tyle ludu nie przystąpiło do prawdy, jak w godzinie 11, a szczególnie od roku 1909 do 1911. Powtarzane napomnienia podczas tej godziny do wejścia w służbę odpowiadają napomnieniom w wierszach 6 i 7. Piąte przesiewanie. A zaprawdę w ciągu tego czasu mieliśmy największe ze wszystkich żniw przesiewanie. Zaczęło się późno na wiosnę w 1908 roku o śluby, a w lutym 1909 roku postępowało wraz z zatargami o okup, ofiarę za grzech, pośrednika i przymierza. Niemal cały lud prawdy pamięta, jak panowie Henninges, Macphail, Williamson i inni poświęcili się zaprzeczaniu niemal wszystkiego, co on sługa wyniósł ze spiżarni w owym czasie, aniżem rajcie, w końcach wieków, jako, symbolicznie, niektórzy z nich szemrali i poginęli od tego, który wytraca. 1 Koryntów rozdział 10 werset 10. W słowach tych, którymi święty Paweł wspomina o piątym przesiewaniu w żniwie, jest aluzja do 4 Mojżeszowej od rozdziału 15 wersetu 37 do rozdziału 16 wersetu 50. Rozumiemy, że 4 Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 37 do 41 wyobraża danie ślubów, aby pomóc nam do zapamiętania naszych obowiązków poświęcenia. Jak nakaz Mojżesza noszenia bram na krajach szat dał powód do figuralnego buntu, 4 Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 1 do 3, tak danie ślubu przez Pana dało powód do pozafiguralnego buntu. Rozumiemy, że Kore wyobraża przesiewających pomiędzy ludem prawdy, Datan, bestie, Abiron, jej obraz, Chon, smoka, szczególnie w jego sądowniczych i okresowych narzędziach mówczych, a 250 lewitów, 4 Mojżeszowa rozdział 26 werset 10, wielką kompanię, z boskiego punktu widzenia, w rozmaitych, może 250, podziałach kościoła nominalnego. Każdy dzień w symbolicznej równoległości zdaje się przedstawiać jeden rok. Ofiarowanie kadzidła przez 250 osób w drugim dniu odpowiada atakowi na nasze pojmowanie okupu, ofiary za grzech, pośrednika i przymierza, poczynając od lutego 1909 roku. Kadzielnice przedstawiają wersety pisma, którymi posługiwali się kontrowersjaliści. Mojżesz, posyłający po Datana i Abirona, zdaje się wyobrażać Pana przemawiającego przez gazetki i kazania kruszące różne wyznania wiary do bestii i do jej obrazu, zburzenie których przedstawione jest symbolicznie w scenie trzęsienia ziemi. Zniszczenie 250 lewitów przedstawia śmierć nowych stworzeń w pozafigurze. Eleazar, najwybitniejszy wówczas podkapłan, symbolizuje onego sługę, który brał te same wersety, kadzielnice, co kontradykcjonaliści i tłumaczył je w taki sposób, że bronił prawdy okupu, ofiary za grzech, i tak dalej okrycie, obrona ołtarza. Jakże serca nasze były w owym czasie odświeżone przez te błogosławione blachy z kadzielnic. Wersety 38 i 39. Scena w trzecim dniu zdaje się wyobrażać wypadki od lutego 1910 roku do lutego 1911 roku. Pismo Święte i prawdy o syjonizmie, królestwie, stanie śmierci i okarze grzechu, zdaje się odpowiadać kadzielnicy i ogniowi, z którym najwyższy kapłan i członkowie jego ciała pospieszyli między lud i wybawili wybawialnych z plagi szemrania kontradykcjonalizmu, który, przy współpracy pozaobrazowego Korego i jego pozaobrazowych 250 lewitów, zarażał masy nominalnego kościoła. Zgodnie z obrazem, piąty mąż z bronią ku zabijaniu, gdy mąż z kałamarzem rozpoczął piąte wezwanie, zaczął zabijać w świątyni najpierw zaprzeczając ślubowi, a potem prawdzie, szczególnie o ofiarach za grzech, o pośredniku i przymierzach, oraz przedstawiając błędnie doktrynę o ofiarach za grzech, jakoby zaprzeczały okupowi. Piątą bronią ku zabijaniu jest szemrzący kontradykcjonizm, w kościele nominalnym pozaobrazowych 250 lewitów rozpoczęło powszechny atak na prawdę w roku 1909, a w 1910 roku światowi redaktorzy i całkowicie świeccy ludzie, wspomagani przez pewnych prawników, sędziów i ławę przysięgłych, prowadzili oszczerczą kampanię, szczególnie przeciw onemu słudze, wciągając cały lud prawdy. Tak wtedy piąta broń ku zabijaniu była bardzo rozlegle używana, i widzimy, że zabijała najpierw w świątyni, następnie na dziedzińcach, a potem w mieście. Przesiewający, którzy zajmowali się szemrzącym kontradycjonizmem między ludem prawdy, są pozaobrazowym korem, którego śmierć wyobraża wtórą śmierć jego poza figury tych przywódców, którzy, zrzekając się swego udziału w ofiarowaniu za grzech i świadomie błędnie przedstawiając prawdę w tym przedmiocie, jakoby nauczała, że Kościół ma udział w wytworzeniu tej ceny okupu, podeptali krew przymierza. Przymierza ofiary z psalmu 50 wersetu 5, przez którą byli poświęceni, nieusprawiedliwieni, za pospolitą mieli, czyli jako za rzecz nienależącą do ołtarza, Żydów rozdział 10 werset 29. Z tego nie należy sądzić, że wszyscy, którzy zbłądzili w tym przedmiocie, są skazani na wtórą śmierć, raczej tych, którzy zwiedzeni zostali przez przesiewających i uwierzyli, że nauka prawdy o udziale Kościoła w ofierze za grzech głosiła, iż Kościół uczestniczył w pracy wytworzenia zasługi okupu, i którzy dlatego, z lojalności dla okupu, jako wyłącznie złożonego przez naszego Pana, wyrzekli się doktryny, że Kościół uczestniczy w ofierze za grzech, nie powinno uważać się podlegających wtórej śmierci. Pokazane jest to wyraźnie w figurze, 4 Mojżeszowa rozdział 26 werset 11. Jednakowoż zwiedzenie ich w okolicznościach, w których można było dowiedzieć się prawdy, dowodzi, że nie żyli oni na miarę swoich łask i to wraz z ich wspomaganiem i popieraniem przesiewających, uczyniło ich pozafiguralnymi lewitami, synami Korego, którzy jako pozafiguralni przejściowi lewici obmywają z czasem swoje szaty, a tymczasem trzymać się będą z dala od wszelkich towarzystw i korporacji pomiędzy ludem prawdy. Nie możemy spodziewać się niczego dla ich zwodzicieli, ani modlić się za nich. Radzi jednak jesteśmy, że jest dla nich nadzieja, 1 Jana rozdział 5 wersety od 16 do 17. Oby Pan otworzył ich oczy i powiódł ich do pokuty. Fakt, że 1 Koryntów rozdział 10 wersety od 1 do 14 i 4 Mojżeszowa od rozdziału 15 wersetu 37 do rozdziału 16 wersetu 50 dowodzą, iż piąte przesiewanie trwało od lutego 1908 roku do czerwca 1911 roku, oraz fakt, że pierwszy z tych fragmentów nie wspomina wcale o szóstym przesiewaniu, świadczą, iż szóste przesiewanie nie mogło się odbyć, aż okres żęcia przeminął, dopiero po końcu wieku. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 39, który był dniem przypowieści i zakończył się w październiku 1914 roku. Te dwa fakty niezbicie świadczą przeciw poglądowi brata Udworfa na dzień przypowieści i potwierdzają pogląd naszego pastora. W Ewangelii Mateusza rozdziale 20 wersetach od 8 do 16. Jak i proroctwie Ezechiela rozdziale 9 wersetach od 5 do 10 wspomniane jest jednak o szóstym przesiewaniu. Zbadajmy wpierw Ewangelię Mateusza rozdział 20 wersety od 8 do 16. Ponieważ dzień skończył się w październiku 1914 roku, więc rozpoczął się wtedy wieczór. Istotnie Pan w swojej opatrzności tak pokierował rzeczami, iż on sługa, jako szafarz przypowieści, Najpierw dał sposobność uderzyć wytrwale Jordan tylko samym wiernym. Tymi byli przeważnie ci, którzy przyszli do prawdy po lutym 1908 roku. Po szczegóły w tej sprawie odsyłamy naszych czytelników do teraźniejszej prawdy numeru 1, strony od 2 do 4, albo numeru 27, strony od 18 do 20. Godnym uwagi jest to, że większa część ludu prawdy, która przyszła do prawdy w ciągu wezwań poprzedzających piąte wezwanie, i która okazała brak gorliwości w chwili doświadczenia, albo przez finansowe krępowanie pracy, albo z powodu niezadowolenia, że nie opuścili ziemi przed październikiem 1914 roku, okazała taki niedostatek gorliwości, że nie wytrwała do końca w pierwszym uderzeniu Jordanu, to jest od jesieni 1914 do roku 1916, i tym sposobem nie otrzymała grosza przy jego pierwszym rozdawaniu. Z bardzo nielicznymi wyjątkami, wezwani w ciągu 11 godziny byli bardzo gorliwi w odbieraniu swego grosza, specjalnej stukrotnej nagrody na koniec wieku, mającej postać specjalnej łaski do służenia, zaszczyt wykonania zapisanego wyroku, Psalm 149 wersety od 5 do 9. W ten sposób oglądany grosz, wykonanie wyroku, i pierwsze uderzenie Jordanu, są rozmaitymi obrazami stukrotnej nagrody wiernych pod koniec wieku. Otrzymali oni to przed innymi, do pewnego stopnia wiernymi, otrzymali swój grosz, swoją sposobność uderzenia Jordanu, przysługującego klasie Elizeusza i stanowiącego drugie uderzenie. Wykazane jest to zarówno w przypowieści, jak i w obrazie Eliasza i Elizeusza. Widzimy, że wierni w spełnieniu nie szemrali przeciw swojej stukrotnej nagrodzie, ale częściowo wierni szemrali. Ponieważ przenośne i symboliczne rozmowy spełniają się zwykle w pantominie, to jest w aktach, a nie w słowach, dlatego i tutaj widzimy to samo. Stukrotna nagroda ofiarowana tym, którzy otrzymali swój grosz na ostatku, była ta sama, jak inni otrzymali, to jest przywilej uderzenia Jordanu, jego drugiego uderzenia, które trwało od jesieni 1917 roku do wiosny 1918 roku, i on sługa, jako szafarz przypowieści dał im ten przywilej całym szeregiem rzeczy, po pierwsze, przez urządzenie tego, co okazało się później drugim uderzeniem Jordanu, które im dawało specjalną sposobność do służby, po drugie, przez przegrupowanie pracowników, szczególnie w Betel, z czego wynikło, że częściowo wierni objęli kontrolę nad pracą, które uskutecznione zostało częściowo przez pozmienianie rozmaitych pracowników tuż przed jego śmiercią, a częściowo przez zmiany, jakie nastąpiły na zasadzie jego testamentu po jego śmierci, które również dały im i ich gorliwym i stronniczym poplecznikom specjalne sposobności do służby w drugim uderzeniu Jordanu. Po trzecie, przez wprowadzenie pasterskiej pracy i VDM, przepis tłumacza, litery VDM są skrótem słów łacińskich verbi dei minister, co znaczy sługa, albo głosiciel, słowa Bożego. Pastor Russell w roku 1916 ogłosił 22 pytania do odpowiedzi dla doświadczonych badaczy Pisma Świętego. Tak pytania VDM, jak i cel, dla którego były one przygotowane, był ogłoszony drukiem w strażnicy angielskiej i polskiej w artykule Godzina Pokuszenia. Zobacz strażnicę polską lub angielską z listopada 1916 roku. Koniec przypisu tłumacza, dał on specjalną sposobność służby w uderzeniu Jordanu po raz drugi, tym, którzy z urządzeń tych skorzystali. W te i inne sposoby on sługa dał również stukrotną nagrodę, grosz, drugiej klasie pomiędzy ludem prawdy. Wiersz 10 dowodzi, że druga klasa owładnięta była bezbożną ambicją. Chcieli oni więcej, i to więcej chcieli przed otrzymaniem stukrotnej nagrody, co dowodzi, że pielęgnowali niewłaściwego ducha. W jaki sposób oni szemrali? Dajemy odpowiedź, przez ich czynności. Fakt, że trzej brytyjscy zarządcy zagarnęli większą władzę aniżeli on sługa urządził, aby była im dana, był szemraniem przeciw dobremu gospodarzowi domu i przeciw wiernym sługom, których oni chcieli odsunąć na bok. Fakt, że teraźniejszy zarząd towarzystwa zagarnął większą władzę, aniżeli on sługa urządził, aby posiadał, był szemraniem przeciw dobremu gospodarzowi domu i jego wiernym sługom, których starali się usunąć. Tak więc wszyscy, którzy zagarnęli władzę i ich stronniczy poplecznicy szemrali przeciw dobremu gospodarzowi domu i jego wiernym sługom, a ich uczynki w tym względzie były ich szemraniem, i dowodzą niezbicie, że chcieli oni więcej aniżeli wierni otrzymali. Akty te stanowiły rewolucjonizm niezbożnej ambicji przeciw urządzeniu pańskiemu dla specjalnych sposobności służenia w związku z uderzeniem Jordanu, jak dane było przez onego sługę, jako szafarza przypowieści. W osobistej rozmowie z nami wspomniał on o sobie jako o szafarzu tej przypowieści. Uczynił to również do brata Sturgeona tuż przed swoim zgonem. Brat Woodworth ofiarował nam innego szafarza i aby myśli tej dać chociaż pozór prawdopodobieństwa, spaczył przypowieść tak, jak mało wyjątków z pisma była kiedykolwiek spaczonych, lecz fakty historyczne, tak pięknie się zgadzające, jak podane powyżej, zupełnie obaliły jego pogląd na rzeczy i dowodzą, że pogląd onego sługi jest poprawny. Ponieważ dzień brata Woodwortha nie skończył się aż w październiku 1917 roku, jego szafarz dał swój grosz, tom siódmy, zanim jego wieczór nadszedł, co jest wprost zaprzeczeniem przypowieści. Wiersz 13 dowodzi, że tom siódmy, przeciw któremu, tak zwanemu groszowi, ani jedno słowo nie było powiedziane w jadalni w Betel dnia 17 lipca 1917 roku, mimo przeciwnego twierdzenia brata Woodwortha, nie jest groszem podobieństwa, albowiem nie był on przyobiecany w pierwszej godzinie któregokolwiek pojmowania przypowieści, gdyż siedem tomów nie było przyrzeczone aż długo potem. Lecz stukrotna nagroda obiecana była w rzeczywistej pierwszej godzinie. Porządek brata Woodwortha, w jakim grosz był dany, nie jest porządkiem przypowieści. Jego określenie tych, którzy pierwsi otrzymali grosz, to jest bracia zagraniczni, większość których wezwana była przed 11 godziną, zaprzecza przypowieści, która naucza, że, z reguły, wezwani w 11 godzinie, bez względu na miejsce zamieszkania, pierwsi go otrzymali, co więcej jeszcze, żaden z zagranicznych braci nie otrzymał go tak wcześnie, jak bracia amerykańscy. Strażnica z 1917 roku, strona 372, kolumna 2, paragraf 1, dowodzi, że wysłany on był wszystkim prenumeratorom strażnicy przy jednym rozdawnictwie, a zatem nie był dany ludowi prawdy w dwóch odrębnych rozdawaniach, odpowiadającym klasom spładzanym z ducha, jak wymaga przypowieść przy rozdawaniu rzeczywistego grosza. Jakże mechaniczne, zagmatwane i niehistoryczne wytłumaczenie dał nam brat Woodworth. Jednak jakże zgodne z faktami i zasadami jest wytłumaczenie dane powyżej. Wiersz 12 wykazuje, że szemrzący nie chcieli, aby drudzy byli równi z nimi. Chcieli zatem przewagi, większej władzy i przewodnictwa. Zagarnęli więc władzę i stali się panami nad dziedzictwem Bożym, buntując się przeciw urządzeniu pańskiemu względem stukrotnej nagrody, danej przez rzeczywistego szafarza przypowieści. Dlatego jest jasno wykazane, że rzeczywistymi rewolucjonistami są przywódcy towarzystwa i ich stronniczy poplecznicy. Wiersze od 13 do 15 wykazują, że pan skieruje wyjątkowo ostrą naganę dla klasy, którą nazywa przyjaciółmi. Uważamy, że klasą tą są przywódcy rewolucjonizmu. Wiersz 14 pokazuje, że temu przyjacielowi dany był jego grosz, to jest drugie uderzenie Jordanu, którym był tak zwany Wielki Ruch, od jesieni 1917 roku, do wiosny 1918 roku, i pozostawiono go, aby poszedł swoją własną drogą, drogą, która była dlatego drogą samolubstwa ze współistniejącym z nim błędem i klęską. Zapewne dotąd ich droga była drogą wielu błędów i klęski, albowiem zrządzili straszną ruinę w towarzystwie. Jakiej szkody nie wyrządzili ci towarzystwu, którzy fałszywie oskarżyli niektórych ze swych braci o sprzysiężenie, aby je zrujnować. Ostatnia część zdania tego wiersza powinna być przetłumaczona, chcę bowiem temu ostatniemu, czyli także klasie, jako bowiem i przyjaciel, jest on klasą, dać, jako i tobie. Wiersz 15 dowodzi, że pan postąpił dobrze, i że klasa wyobrażona przez tego, którego on nazwał przyjacielem, pragnęła i postąpiła źle. Pomimo dobroci pańskiej, że dał im stukrotną nagrodę, ich oko, wyobrażenie, widziało w tym sposobność do złego, pochwycenia władzy i panowania nad dziedzictwem Bożym. Pan dał im nagany z wierszy od 13 do 15 za pomocą pewnych protestów i opozycyjnych publikacji w roku 1917. Wiersz 16 wyraża myśl, celem zademonstrowania której Jezus dał tą przypowieść, to jest, że pod koniec wieku, w związku z wydawaniem stukrotnej nagrody, z reguły ostatnio przybyli do pracy, osiągną współdziedzictwo z Chrystusem w Królestwie, podczas gdy, z reguły, wezwani przed nimi zaliczeni będą do wielkiej kompanii. Jakże jasno te wypadki dowodzą spełnienia się przypowieści. Szósta broń ku zabijaniu. Szóstą bronią ku zabijaniu jest rewolucjonizm, a rewolucjoniści przedstawieni są przez szóstego męża z bronią ku zabijaniu. Ktokolwiek między poświęconymi rewolucjonizuje, buntuje się, przeciw urządzeniom Pana, danym przez onego sługę, ten wyobrażony jest przez szóstego męża z bronią ku zabijaniu, i ktokolwiek pomiędzy poświęconymi wchłania jego błędy i popiera go w jego praktykach, ten wyobrażony jest przez pozabijanych w świątyni. Rewolucjonizm przybrał dwie postacie pomiędzy ludem prawdy, klerykalizm i podręcznikarstwo. Pierwszy odznacza zagarnięcie władzy i panowanie nad dziedzictwem Bożym, a drugie, używanie Biblii jako podręcznika zamiast jako księgi tekstów. Obie te praktyki są przeciwne ochronnym zarządzeniom Pana, danym przez onego sługę. Klerykalizm objawił się w dwóch postaciach, powszechnej i miejscowej. Powszechny klerykalizm zagarnął władzę nad organizacją ludu pańskiego, i mniej lub bardziej panuje generalnie nad kościołem, podczas gdy klerykalizm miejscowy przejawia się w lokalnych starszych, zagarniających władzę i panujących nad zborami. Jednym z ostatnich ostrzeżeń naszego drogiego pastora było ostrzeżenie przed klerykalistami, dane w artykule Godzina pokuszenia, Strażnica z 1916 roku, strona 327, w polskim wydaniu z 1921 roku, strony od 137 do 141. Mało spodziewaliśmy się wtedy, że trzej brytyjscy zarządcy i przywódcy towarzystwa będą przewodnikami klerykalizmu. Przywódcy pastoralnego komitetu biblijnego są tak samo rewolucjonistami, przyjęli bowiem charter, inaczej, statut, odbiegający od charteru naszego pastora, jeszcze nawet bardziej aniżeli odbiega od niego charter brata Rutherforda. Daremnie przywódcy PBI wskazują na swoje usprawiedliwienie, iż charter Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej, People's Pulpit Association, jest odmienny od charteru towarzystwa. Odpowiadamy im na tym punkcie zupełnie tak samo, jak oni odpowiedzieli bratu Rutherfordowi w sprawie tego samego punktu. Charter stowarzyszenia nie jest charterem dla korporacji kontrolującej pomiędzy ludem prawdy, podczas gdy charter towarzystwa nim jest. Na tym punkcie ich potępienie brata Rutherforda jest potępieniem siebie samych. Z ust twoich własnych sądzić cię będę. Podręcznikowo ma dwie postacie, ciężką i łagodną. W pierwszej postaci zaczyna się nieuznawaniem naszego pastora jako onego sługi, posuwa się do potępienia literatury prawdy, a kończy się zaprzeczeniem samej prawdzie i powoduje wtórą śmierć. W drugiej z tych postaci odrzuca ono badania, jako podręczniki, i używa do tego Biblii, a niewątpliwie kończy się przeniesieniem człowieka do wielkiej kompanii. Rewolucjonizm przeciw urządzeniom pańskim, danym przez onego sługę, jest znakiem, że Pan w tym okresie Epifanii daje nam możliwość poznania tych, którzy są ujawnieni, że stracili wysokie powołanie. Psalm 107 wersety 10 i 11. Rewolucjonizm będzie trwał pomiędzy ludem prawdy, aż wszyscy będą przezeń doświadczeni i wszystkie klasy wykażą, jakie jest ich stanowisko względem niego. Rewolucjonizm jest czynny w kościołach nominalnych, to jest na dziedzińcach między usprawiedliwionymi. Za pośrednictwem Federacji Kościołów i Burzliwej Ligi Kościołów, kler prowadzi rewolucję przeciw niektórym dobrym rzeczom w tych systemach. To jest zagarnia władzę i panuje nad nominalnym ludem Bożym, a ci, którzy poddają się ich teoriom, zabijani są ich bronią ku zabijaniu. W swoim warunkowym usprawiedliwieniu są oni w ten sposób wytraceni. Potem rewolucjonizm wkrótce zacznie być czynnym poza dziedzińcami, to jest w mieście, i doprowadzi do symbolicznego trzęsienia ziemi w objawieniu rozdziale 16 wersetach od 18 do 21. To wielkie trzęsienie ziemi przyszłości, w obrębie trzeciej działalności, w mieście, dozwoliło nam, przez zbadanie charakteru ruchów przesiewania w prawdzie, wnioskować, że rewolucjonizm jest szóstą bronią ku zabijaniu. Już dnia 24 lutego 1917 roku, w kablogramie przysłanym z Anglii ostrzegaliśmy brata Rutherforda, że szóste przesiewanie Ezechiela rozdziału 9 nastąpiło w Anglii. Szóste przesiewanie, jak wszystkie inne, zaczęło się pomiędzy poświęconymi, potem przeszło do usprawiedliwionych, a skończy się między uważającymi się tylko za wyznawców, którym obca jest nawet wiara w Pana, jako ich Zbawiciela. Tak więc znajdujemy, że we wszystkich sześciu przesiewaniach sprawdziły się słowa, aby się sąd począł od domu Bożego, 1 Piotra rozdział 4 werset 17, Ezechiela rozdział 9 werset 6. Szóste przesiewanie było jednak szczególne pod jednym względem. Podczas gdy wszystkie inne zaznaczyły wyraźnie rozłączenie pomiędzy tymi, którzy zatrzymali i tymi, którzy stracili Ducha Świętego, obecne przesiewanie zaznacza się głównie rozłączeniem kapłanów i lewitów, i jednych i drugich zatrzymujących Ducha Świętego. I to jest właśnie, czego powinniśmy spodziewać się na czas Epifanii, Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3, Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety od 24 do 27, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 12 do 15, 4 i 5, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1. I nie spodziewamy się, aby obecne przesiewanie skończyło się prędzej jak za kilka lat, a oczywiście upłynie jeszcze dosyć czasu, zanim wielka kompania uzna się za taką. Jakże cudna jest zgodność naszych tekstów. Wcinając się jeden w drugi, jakże przedziwnie odsłaniają one Jehowy przewidzenia naszych cudownych czasów. I jakże te teksty upominają nas, abyśmy baczyli, modlili się, trzymali się w miłości Bożej i oczekiwaniu miłosierdzia Chrystusowego na żywot wieczny, abyśmy byli pokornymi w sobie, ufali w Panu i byli wolnymi od wszelkich bałwanów samolubstwa, światowości, błędu i grzechu. Jak zważaliśmy na te ostrzeżenia w przeszłości? Jakże zważamy na nie teraz? Czy jesteśmy rewolucjonistami, lub ich poplecznikami, czy też ich przeciwnikami? Czym? Zbadajmy się co do naszego stanowiska w sprawie ostatniego przesiewania, które nas jeszcze doświadcza. Kto się ostoi, gdy się on okaże? Gdy uczyni całemu ludowi widoczne, to jest w Epifanii, Malachiasza rozdział 3 werset 2? Kto? Ten, kto ma czyste serce i czyste ręce, a nikt inny. Dlategoż, najmilsi moi, uciekajcie przed bałwochwalstwem. 1 Koryntów rozdział 10 werset 14. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1934 roku, na stronach od 18 do 29.